Czy kolega skończył już konsumpcję? Przed tak, chwilą zapytałem.
Tak, bo ostrzegłem, że będę żuł mango suszone ze względów na wysuszenie wewnętrznej części moich policzków, czyli buzi wewnętrznej.
Teraz zobaczcie Państwo, z czym ja mam tutaj do czynienia.
Bardzo skomplikowana sytuacja.
Dwóch historyków, jeden mikrofon.
Jeden mikrofon?
Dwóch historyków?
No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
Profesor Przemysław Liszewski.
Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
No niestety, takie już mamy przyległości, że tylko o historii. Chociaż, czy zawsze na poważnie?
No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle.
Bardzo dobrze. Dwóch historyków, jeden mikrofon.
Jeden mikrofon?
Dwóch historyków.
Nie będę cię pytać teraz o to, co konsumowałeś, bo widzę, że tu kolega był w potrzebie, potrzebował jakichś takich dziwnych rzeczy zjeść. Naprawdę, proszę Państwa, nie miałem o tym mówić, chociaż to jest to, co tutaj jest na tym stoliku, to naprawdę.
No kolegę zafascynowało suszone mango.
Tak, tak właśnie, tak. Ale ale proszę teraz nie jedz, bo później będzie dużo problemów z obrabianiem.
No dobrze.
Tak, kolego, powiedz mi, ty ostatnio wojażowałeś, takie miałem wrażenie, bo co piszę, to słuchaj, nie zawracaj mi głowy, bo właśnie wchodzę gdzieś na jakąś górę, albo co piszę, to właśnie schodzę z góry, wiesz, zgłoszę się wieczorem, piszę wieczorem, nie, jeszcze nie dojechałem, no, Boże, coś się działo, kolego, z tobą.
A, po prostu mamy taki zwyczaj z żoną, że raz na rok sobie gdzieś wyjeżdżamy sami bez dzieci na 2-3 dni, tym razem pojechaliśmy sobie w bliżej Karkonoszy niż zazwyczaj. No i korzystaliśmy z wehikułu czasu, bo na dole była taka późna jesień, w górach był śnieg po pas. Naprawdę z części musieliśmy zrezygnować, bo trzeba by w rakach chodzić. A już zeszliśmy na dół i wczesna wiosna nas znowu witała. Także bardzo przyjemne doświadczenie.
A ten wehikuł czasu, to ja myślałem bardziej, że tutaj różne wspomnienia zaczęły się pojawiać, wiesz, w trakcie przejścia. A ty mi tutaj mówisz o zmianach pogodowych.
No zmiany pogodowe, ale też wspomnienia. I moja Agniesia wspominała swoje wizyty. Ja wspominałem niektóre z przerażeniem, bo przypominałem sobie wizyty szkolne w kościółku Wang. To po prostu zmora takiej ogromnej nudy, która spada na człowieka z siłą takiego głazu wielotonowego. Ale bardzo pozytywne też wspomnienia ze szlaków wracały, także było bardzo ciekawie.
Jestem trochę rozczarowany, kolego, muszę ci powiedzieć.
Gdyż?
Tak, właśnie. Nie twoją wyprawą rozczarowany, wiesz, bo tutaj pojawiło się kilka takich soczystych elementów, może tak. Natomiast niestety nie mamy dzwonka nadal.
Nadal nie mamy dzwonka.
Jestem rozczarowany, ponieważ nie znalazłem drugiego dzwonka, który miałem gdzieś tam w domu, ale po prostu niestety, mimo moich usilnych starań, jakoś nie trafiłem na niego. Więc dzisiaj rozwiążemy chyba problem w ten sposób, że zrobimy taką małą przerwę i w to wsadzimy może jakieś dzwony, o może tak, żeby
możemy też szczękać zębami.
A nie, to jeszcze nie jesteśmy chyba na tym etapie, nie, żeby szczękać zębami. Nie, a coś zimno ci jest, czy co?
Absolutnie, jest gorąco.
No, tutaj ma jak to się mówi, podkasłane rękawy, tak?
Podkasane, jak prawdziwy robotnik.
Tak, prawdziwy, no proszę bardzo. I teraz on tutaj mówi o szczękaniu zębami. No,
bo prawdziwy robotnik, budując nową hutę, marzł, deszcz się lał, a on beton lał.
Kolego,
beton lał.
Nie wiem, co ty czytałeś ostatnio, wiesz, tak. No więc właśnie, tak, jakieś masz dziwne skojarzenia, tak.
Beton
jakieś obrazy, tak, no dobrze. Niezależnie od tego, proszę Państwa, dalej szukamy dzwonka, tak więc. Chociaż jeden z naszych słuchaczy, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę w komentarzu do tych naszych prób, albo nie prób z dzwonkiem, powiedział, że to ma tam jakieś rozwiązanie. Co on nam zaproponował, jaki on nam dzwonek zaproponował, jakiś taki... A ja już sam nie wiem.
Jak... Możemy Nokia zawsze włączyć.
Nie, ale właśnie, nie chciałem tych takich no, elektronicznych rzeczy. No, pomyślałem sobie, może się uda jakiś taki stacjonarny, tradycyjny, no ale jakoś nie udało się. No ale no dobrze, może następnym razem uda się. To co, to w takim razie dzwonimy.
A, proszę się bardzo.
Wymog na ciszę. No dobrze, to teraz tak, nowinki, starowinki, kolego, co też u ciebie się ciekawego pojawiło?
No wiesz,
czym chciałbyś się podzielić?
Różne rzeczy oczywiście, ale jedną tylko będę się chciał podzielić.
Tylko jedną.
Tak, tak. Bo,
pozostałe bo, na następny
raz
odcinki,
na przykład. Tak. Wieża mieszkalna. Kojarzysz coś takiego?
Tak.
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 Średniowieczni rycerze tu na Śląsku mieli taki zwyczaj, że zamiast no, zamków, bo to jednak dużo kosztuje, to wznosili sobie jako centrum swojego dworu taką wieżę mieszkalną, to zwłaszcza w drugiej połowie XIV wieku, trochę na początku XV takich wież się pojawia. Jak myślisz, ile takich wież się zachowało tu na Śląsku? Tak XIV, początek XV wieku.
No dobrze, ale to daj mi tutaj wiesz, jakieś przedziały, no na przykład do 10, do 20, do 30.
Nie wiem, to zgaduj, co ci będę dawał przedziały, no.
Ach, wiesz co, dobrze, to ja też zaraz zadam ci pytanie. No dobrze, będę strzelać. No dobrze, niech będzie 20.
50, mój drogi.
No połowę się pomyliłem.
50, ponad połowę. O większą połowę
większą się pomyliłem. Większą połowę się pomyliłem, tak.
To jest rzeczywiście bardzo dużo, proszę państwa, jeśli spojrzymy
ale
na sytuację.
Ale nie wliczasz do tego w wież Bismarcka.
Nie, tych wież, tak.
Nie, tu zrobiłeś to ograniczenie tak, faktycznie, tak. 14-15
wiek. 14-15 wiek, zresztą notabene odwiedziłem Steinturmbaude. Nie wiem, czy kojarzysz takie schronisko, Steinturmbaude. To jest takie schronisko nad Jeziorem Modrym, to się teraz nazywa Gościniec Perła Zachodu. Ale jeszcze opowiem o tym. W każdym razie, proszę państwa, dlatego wracam do tych wież, że to bardzo...
Ale faktycznie 50 50.
Tak, 50 sztuk, przy czym większości z nich możemy nawet nie zauważyć, bo one przeszły daleko idące modernizacje, zwłaszcza w okresie renesansu. Potem już mniej były barokizowane. Część została w ogóle wchłonięta potem przez budynki, które powstawały w ich miejsce, budynki dworów, więc dzisiaj zachowały się tylko wewnątrz jakby te struktury i są nie do odróżnienia, a pełniły rzeczywiście funkcję bardzo istotną, reprezentacyjną, tak jak czasami mówi się, że sama nazwa Katalonii powstała od castello, od zamku, bo tych zamków było tak dużo, zwłaszcza na wzgórzach, wiadomo, rekonkwista, walki i tak dalej, wewnętrzne na Półwyspie Iberyjskim. Tak można sobie wyobrazić Śląsk właśnie jako taką prowincję, gdzie z jednej strony mamy miasta, mniej lub bardziej ufortyfikowane, a z drugiej strony nie tyle zamki, choć te też, zwłaszcza tutaj w sudeckim i podsudeckim terenie były dość częste ze względu na konflikty z Czechami, ale na nizinach przede wszystkim wieże. Mniejsze, większe, ale murowane, ufortyfikowane siedziby rycerskie to właśnie wieże mieszkalne. Więc jeśli ktoś chce sobie zrobić taki kastellologiczny szlak, tak to bardziej nawet niż szukanie zamków.
A nie ma jeszcze takiego gotowego?
Wiesz co, szlaku właśnie nie ma. O ile zamki to szlaku takich wież mieszkalnych nie ma. A dlaczego o tym wspominam? To jeszcze w tej części naszej komunikatów szerszych dotyczących naszych lektur.
Czyżbyśmy wprowadzali nową kategorię komunikaty szersze?
Nie wiem, czym jest wizyta w muzeum. No nie jest czytaniem, nie jest...
No jest komunikatem szerszym.
Jest komunikatem szerszym dotyczącym przeszłości. Ale jeszcze do tego wrócę.
No dobrze,
taka moja ciekawostka. Wieżowa.
Moja ciekawostka może nie jest typową ciekawostką, tylko komunikatem szerszym. Otóż chcę zakomunikować, że skończyłem...
Szerzej.
Tak, realizować mój mały projekt, może inaczej, pierwszy etap projektu. Nazwałem go sobie Małe Essen. Nie mylić proszę z Essen jedzeniem po niemiecku, tylko w nawiązaniu do miasta w Nadrenii. Essen, ponieważ tak jak może wielokrotnie, nie wiem, czy już wspominałem, czy nie wspominałem. W każdym razie, to podczas II wojny światowej w Wielczu zbudowano fabrykę Krupa, nazwaną Bertawerk. Oprócz tego obozy pracy i to, co mnie interesowało w ostatnim roku, i to jest ten mój pierwszy taki etap, to chciałem sfotografować te różne miejsca, które były związane z historią tego zakładu, ale także i tych obozów pracy. Ale podczas już pracy nad tym, realizacją tego projektu, zauważyłem, że to nie jest wystarczające, że to, co powinienem dodatkowo zrobić, to też uwzględnić to, jak obchodzimy się dzisiaj z tymi obiektami, czy też ewentualnie jaka jest dzisiejsza nasza pamięć o tych właśnie obiektach. Pamięć i niepamięć, bo to było dla mnie bardzo również frapujące, to znaczy jak oddać coś, o czym się nie pamięta lub też nie chce się pamiętać. Tak więc przez rok, wiesz, już przestałem w którymś momencie liczyć, ile kilometrów przeszedłem, bo to jednak starałem się pieszo przejść te różne odcinki. No i trochę tego materiału fotograficznego zebrałem. Ostatecznie postanowiłem skoncentrować się tylko na zdjęciach zrobionych analogowo. Tak więc wybiorę z tych zdjęć, które zrobiłem, no może z 30-40, no i zrobię z tego wystawę. I to będzie taki pierwszy etap tej właśnie, tego mojego projektu, nazwanego, jak wspomniałem, Małe SN. Ale to będzie też wprowadzenie trochę do drugiej części tego projektu, już taki bym bardziej nazwał ją historycznej, ponieważ przeglądając literaturę na temat i dziejów zakładu, i obozów, muszę ci powiedzieć, że odczuwałem i odczuwam nadal duży niedosyt. To jeśli chodzi o prace polskie i zagraniczne, bo to tak można byłoby to określić. Prace polskie generalnie bazowały dotąd na różnego rodzaju materiałach, które są dostępne w Polsce. Rzadko ktokolwiek korzystał z prac obcych. Tu myślę na przykład o niemieckich archiwaliach i tak dalej, i tak dalej. Podobna sytuacja jest też w sytuacji, kiedy na przykład sięgasz po prace niemieckie, tam z kolei są wybrane tylko aspekty poruszone w tych pracach, natomiast nie ma jakiegoś takiego całościowego opracowania, a ta problematyka dotycząca funkcjonowania samych obozów pracy jest tak trochę potraktowana po macoszemu, więc pomyślałem sobie, że i tak jak chodziłem od jednego miejsca do drugiego, to tak sobie pomyślałem, że może to jest dobry moment, żeby zrobić coś więcej, to znaczy, że przygotować jakiś większy projekt, żeby złożyć jakiś wniosek o grant i ze studentami, z doktorantami przygotować jakąś docelową monografię na ten temat. No, mam nadzieję, że w ten sposób wypełnię pewną lukę, która nadal istnieje. Tym bardziej, że temat jest bardzo ciekawy, wielowątkowy i taki, który może dawać satysfakcję. Nie opowiadam tylko po to, żeby tutaj teraz kolegę zagadać, czy też państwa, bo chcę jeszcze przy okazji zwrócić na inną rzecz uwagę, która mi się rzuciła po prostu w oczy. Są różne formy dzisiaj upamiętnienia tych miejsc. Od instalacji, ja je nazwałem tak może roboczo instalacji artystycznych, poprzez różnego rodzaju pomniki, kończąc też na tablicach informacyjnych. I to, co mi się rzuciło w oczy, to, że po prostu nie szanujemy tych miejsc. To znaczy, wczoraj, kiedy już kończyłem robić ostatnie zdjęcia, zwłaszcza takie instalacje jak bunkry i tak dalej, zamiast to w jakiś sposób zadbać o to, to wiesz, to są po prostu miejsca, gdzie się wysypuje śmieci, gdzie po prostu te śmieci się gromadzą i teraz po zimie, wiosna, to naprawdę strasznie wygląda. Oczywiście to wszystko za chwilę będzie zarośnięte, nie będzie tego w ogóle widać. Ale to jak się obchodzimy z tego rodzaju pozostałościami, nie zawsze pozytywnymi, no to jednak muszę przyznać, że za każdym razem mnie to zaskakuje. To znaczy, przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nawet te rzeczy, które mamy do wyrzucenia, no po prostu spakować w jakiś worek jeżeli już do kontenera nie jesteśmy w stanie swojego wrzucić, to można po prostu zawieźć do miasta i się tego pozbyć. Natomiast jest jeszcze i tak, że do tego się dobierają zwierzęta różne, no, które tam żerują i tak dalej, i tak dalej. I to wiesz, to jest obraz straszny. Czy jesteś przed takim właśnie bunkrem, czy jesteś przed takim miejscem, gdzie wiesz, że wcześniej znajdował się obóz, no i widzisz to jedno wielkie wysypisko śmieci, w ogóle bez żadnego szacunku. I teraz to jeszcze bardziej przekonuje mnie do tego, że tego rodzaju działania, które podejmujemy, to znaczy, oczywiście to nie jestem sam, który podejmuje, bo tu od razu muszę powiedzieć, że przecież jest sporo pasjonatów lokalnej historii, którzy poświęcili dużo czasu, żeby dbać o te miejsca. I ta ich praca praktycznie, no właściwie w ten sposób jest też przekreślana. I to jest też i tak, że mam taką nadzieję, że być może te nasze działania, tutaj w moim przypadku, może tej wystawy, może tej monografii, że uda nam się w jakiś sposób uwrażliwić w miejscowe osoby, bo zakładam, że po części są to też i miejscowe osoby. No są też być może jakieś przyjazne, nigdy nie sprawdzałem tego, co tam w tych śmieciach po prostu było, jakie adresy i tak dalej. Ale w każdym razie, że no są to jednak szczególne miejsca, którymi powinniśmy się no jednak obchodzić z szacunkiem powinniśmy mieć po prostu jakoś na uwadze. Ale być może jest to spowodowane też tym, że brak w tych miejscach wystarczającej informacji. I do tego właśnie zmierzam, że może powinniśmy faktycznie zadać sobie więcej trudu i zastanowić się, na ile możemy faktycznie tak w sposób bezpośredni wpływać na to nasze najbliższe otoczenie poprzez właśnie dodatkową informację.
No wiesz, to też troszkę może wynikać z tego, że tego typu pozostałości, tak jak ty mówisz, nieopatrzone szerszymi informacjami, są po prostu postrzegane jako poniemieckie bunkry.
Tak.
I
tak.
Nie jest z tym wiązana żadna funkcja taka, którą można by określić mianem komemoracyjnych, no bo co upamiętniać w przypadku poniemieckich bunkrów? No militaryzm niemiecki. Dopiero jeżeli do tego dołoży się właśnie ten kontekst szerszy.
Ktoś te bunkry musiał zbudować.
Funkcjonowanie tak. Obozu, tak. Dopiero wtedy ujawnia się potencjalne znaczenie tego typu zabytków. No wiesz, czas się zmieniają. Ja z pewnym zdziwieniem obserwowałem wzrost zainteresowania fortyfikacjami twierdzy Wrocław i jak wielu pasjonatów w dziwnym kontekście dla mnie, bo przecież wiadomo, kiedy powstają. I oczywiście nie mam absolutnie nic przeciwko upamiętnianiu walk o tą twierdzę. No i cierpień ludzi, którzy brali udział w tych walkach, to jednak to ta swoista afirmacja sztuki fortyfikacyjnej, no przyznaję, mam z tym problem pewien. Tak w tym przypadku może chodzić o zjawisko jakby odwrotne, to znaczy zapominania i wypierania tego jako niewartościowe, bo postrzegane jako coś, co należało do, w cudzysłowie, mniejszym lub większym wroga Polski. Więc ja z całym szacunkiem, no świetny pomysł, przekonanie ludzi, że to nie jest jednak coś nic nie warte, czy godne raczej zapomnienia niż upamiętnienia, to wielki wysiłek, no i wielka zasługa tych, którzy biorą w tym udział.
Albo wiesz, zwłaszcza w takich miejscach, gdzie tej pamięci po prostu nie ma, to znaczy wiesz, gdzie my na przykład doskonale wiemy, nawet biorąc do ręki mapy z przeszłości, że w tym miejscu coś było, że coś stało, że to jest też często miejsce związane ze śmiercią innych osób. Tak. I postawienie nawet w tym miejscu takiej tablicy informacyjnej, że słuchaj, przechodzisz obok, no zastanów się, może jakaś refleksja cię najdzie i tak dalej. No, wydaje mi się, że to jest po prostu ważne. To znaczy, tu nie chodzi o to i nie chcę być też źle zrozumiany, że w każdym miejscu powinno się stawiać tego rodzaju tablice, ale tam, gdzie jest to konieczne i gdzie przede wszystkim sami widzimy, że te miejsca po prostu tylko dlatego, że nie ma tam żadnej informacji, służą właśnie jako wysypisko. No, zwykłe
wysypisko. Ale zresztą pamiętasz, ile czasu zajęło w ogóle we Wrocławiu uświadomienie, gdzie znajdował się obóz. To przecież trwało lata i do dzisiaj to upamiętnienie jest nieukończone.
Nawet i w tym miejscu nie ma żadnej informacji, no, ale być może w przyszłości powstanie.
No, dużo jeszcze jest do zrobienia.
Wiesz co, ja muszę tak chyba, nie chcę przerywać naszej rozmowy, ale muszę się trochę usprawiedliwić. Dalej trwa u nas niestety remont tam, w miejscu, gdzie nagrywamy, więc tylko proszę o cierpliwość i jakąś wyrozumiałość.
Tak? Nowa huta, wiadomo.
Tak, ale tylko dlatego, że kolega podwinięte ma rękawy. Tak. Dzwonimy?
Dzwonimy.
Dzwonimy, tak. To dzwonimy. Lektury. Tak,
właśnie, dzisiaj nie chciałem o lekturach, co nie znaczy, że nie czytałem.
Szerszy komentarz.
Tylko masz. Szersze komentarze będę miał do wizyt, bo lektury na przyszły tydzień sobie zostawiam. Ale w trakcie tej wyprawy karkonoskiej, jeśli mogę tak powiedzieć, też trochę zwiedzaliśmy z żoną. I o dwóch obiektach, które widzieliśmy, chciałbym opowiedzieć. Tak się zdarzyło, że właściwie pierwszy raz byłem w obu, trochę ze wstydem to wyznaję, bo wieżę w Siedlęcinie, to jest pierwszy z obiektów, znałem głównie z literatury, zawsze chciałem zobaczyć, ale ona leży no, jednak na pewnym uboczu. Siedlęcin niewielka wieś w niedaleko Jeleniej Góry, jakieś 10 km, 12 od Jeleniej Góry. A w niej znajduje się unikalny zabytek, to znaczy jedyna chyba zachowana w tak doskonałym stanie rezydencja książęca, mająca charakter wieży mieszkalnej, znaczy takiego na bazie prostokąta wielopiętrowej struktury, która stanowiła część takiego niewielkiego grudka obronnego, ale zasadniczo pełniła funkcję rezydencjonalną, okolicznościową raczej dla księcia i jego dworu, okolicznościową ze względu na rozmiary, najpewniej tu się w pełni zgadzam z badaczami, w momencie, kiedy książę wyruszał na łowy i potrzebował taki zamek myśliwski gdzieś mieć, całego wielkiego dworu za sobą oczywiście nie ciągnął, ale taką siedzibę, rezydencję przy okazji chciał mieć. No i wieża w Siedlęcinie jest to tyle szczególna, że zachowała się w dużej mierze może niekoniecznie nieuszkodzonym, nieprzekształconym, ale w bardzo dobrze zachowanym stanie. Wewnętrzne podziały, mury zewnętrzne, wszystko jest takie, jak było mniej więcej w połowie XIV wieku. No ale przede wszystkim zachowały się freski, te najsłynniejsze freski przedstawiające legendę o Lancelocie z jeziora. Bardzo ciekawe, pokazujące rzeczywiście to, co w średniowieczu chyba jest jednym z najciekawszych aspektów, to znaczy wspólnotę kulturową, że gdzieś w naprawdę głębokiej puszczańskiej prowincji, z kraju pewnego oddziaływania kultury zachodnioeuropejskiej, nagle powstaje niewielka w skali rezydencji książęcych wieża, a w niej ściąga się twórców gdzieś z pogranicza austriacko-szwajcarskiego, tu wskazuje się na region Konstancji, i oni wykonują freski przedstawiające legendę o Lancelocie z jeziora, bohaterze średniowiecznych romansów, jeśli można tak powiedzieć, cyklu arturiańskiego. No, nie opowiadając za dużo o samym Lancelocie, tu można też wskazać, że jest to wynik i tego, że książę, który tą budowę sfinansował, Henryk Jaworski, około 1313-1314, był żonaty z księżniczką czeską, z kolei dwór czeski, dwór ostatnich Przemyślidów, no to jest samo sedno w rycerskiej kultury zachodnioeuropejskiej, potem dwór Luksemburgów, którzy przynoszą też te wzory. No w Pradze tam się wszystko kotłuje, to jest złote czasy Królestwa Czech. No i ta wieża jest dla mnie takim świetnym przykładem tego, co może zrobić książę, który chce stworzyć dla swojej małżonki też ten kontekst kulturowy, do którego ona przywykła. No nie chce być w jej oczach jakimś nieobytym dzikusem, tylko też stara się odtworzyć to, w czym ona wyrosła. Trochę tak, jak Henryk Brodaty dla Jadwigi robił fundację w Trzebnicy, przekształcał swój dwór dokładnie w taki dwór zachodnioeuropejski na początku XIII wieku, tak tu na początku XIV Henryk Jaworski moim zdaniem robi to dla swojej żony. Dlaczego o tym tyle mówię? No bo sama wieża, jeśli Państwo ją zwiedzali, czy chcą zwiedzać, to czasami mogą się natknąć na komentarze takie mało przychylne, że jest to ruina, że nie ma co tam zobaczyć, że w zasadzie szkoda pieniędzy na bilety i tak dalej. Bo rzeczywiście z zewnątrz ta wieża i cały dwór, który został dobudowany do niej już w okresie nowożytnym, w XVII-XVIII wieku, wygląda ciekawie, ale otaczają je dawne zabudowania podwórskie, kompletnie zrujnowane. Podwórzec jest, troszkę się tam widać, że coś się dzieje, ale to też nie robi jakiegoś specjalnego wrażenia. Ale sama wieża jest ciekawa, tylko, i tutaj zmierzam, jaki jest charakter ekspozycji? Ja odniosłem wrażenie, że ekspozycja, czy w ogóle wieża, jest przygotowana przede wszystkim pod zwiedzanie z przewodnikiem. To znaczy, że są przewodnicy, którzy oczywiście za opłatą grupę poprowadzą, opowiedzą o wszystkim, wprowadzą i nadadzą ten kontekst narracyjny samemu zabytkowi. Natomiast jeśli chodzi o informacje wewnątrz wieży, dotyczące samej wieży, to są one przypadkowe, skąpe, rozrzucone, nie budują żadnej kompletnie narracji. Dużym plusem jest to, że otwiera w ogóle wejście, i to świetny pomysł, do samej wieży taki 15-minutowy film, w trakcie którego opowiadają badacze, którzy prowadzą tam od lat swoje badania z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opowiadają o wieży, o pewnych ogólnych, dostarczają pewnych ogólnych informacji o jej budowie, kontekście, tego typu rzeczy. To rzeczywiście w jakiejś mierze może pomóc ogarnąć, czym ta wieża była, ale to znowu rozbijamy się troszkę o tę specyficzną polską kulturę akademicką, która chce się dzielić tym, co wie, ale w formie, w jakiej do tego jest ona przygotowana. To znaczy nie widzi odbiorcy, który ma niewielką wiedzę historyczną, tylko widzi kolegę, któremu trzeba tylko trochę prościej wytłumaczyć, czym się zajmuje.
Czyli za dużo jest tak naprawdę tej takiej pewności, że wszystko już wiemy.
Dokładnie tak. A tymczasem, kiedy ludzie wchodzą, to po pierwsze niewiele wiedzą w ogóle o średniowieczu. Sama koncepcja, że jest jakiś książę, Jaworski, Henryk, kompletnie im nic nie mówi. Że ma żonę Przemyślitkę, absolutnie nic. Wiesz, mógłbym tu wyliczać dziesiątki rzeczy, które dla mnie jako historyka były no oczywiście zrozumiałe, no to jest moja specjalizacja, w ogóle nie ma o czym mówić, ale już dla mojej żony kompletnie, pomimo, że przecież jest żoną historyka.
Ładna sala.
Tak, a gorzej. No fajne, fajne, tylko nudno tu strasznie. No tak. Duże pomieszczenie, fajnie, no ale co z tego wynika?
Największe dotarła tam do tej wieźby dachowej?
Tak, i to zrobiło na niej największe wrażenie. Fakt. I to, że tam były muchy, czym one się żywią? No rozumiesz, i to, ale to jest jakby... No okej, okay, no mówię, ja bardzo doceniam pracę, którą tam włożono, żeby cokolwiek przygotować, ale... Mam wrażenie, że skala, jakość tego, to co tam jest, co można by wykorzystać właśnie po to, żeby pokazać czym była ta kultura europejska, czym była kultura średniowiecza, jak bardzo to się różni od naszych wyobrażeń o tych kulturach narodowych. Czy... Naprawdę, to jest ogromny samograj. Oczywiście można powiedzieć, że brakuje pieniędzy, tak jak zawsze, tak, no bo to jest zresztą własność, nie jest to własność państwowa, to jest własność Fundacji Zamek Chudów, więc tą fundację zarządza jak zarządza, no ma swoje też inne cele, ale według mnie trzeba czasami podjąć decyzję, po co się takie obiekty zachowuje, co się chce osiągnąć. Mieć pomysł też, bo moim zdaniem po prostu trzeba mieć czasami pomysł, mniej wymagać od widzów, a bardziej chcieć się otworzyć na nich, jeżeli to jest nasza chęć, bo ja rozumiem, też rozmawialiśmy tam z panią, która prowadziła taki sklepik, kasę, i ona wręcz powiedziała, że w zasadzie w wakacje jest tylu zwiedzających, że oni nie muszą nic robić. Znaczy,
tak.
No tak, ale potem czytasz te wszystkie komentarze, ludzie przyjeżdżają zachęceni informacjami, ale wyjeżdżają zniechęceni i już to nie wrócą. No i niewiele wynoszą z tego, no raczej takie skojarzenie, aha, średniowiecze, kolejny budynek, no i nuda, no i no, te rysunki, takie prymitywne, jakby nastolatka malowała coś na ścianie, takie są komentarze, rozumiesz, to znaczy, że do nich ten cały przekaz kulturowy nie dotarł, to, no dobra, ale to jest jedna rzecz, a teraz drugi budynek, w którym byłem, to w Muzeum Gerharda Hauptmana, w dom, willa, Muzeum Gerharda Hauptmana w Jeleniej Górze, no tu nie można odmówić profesjonalizmu przecież. W Jagniątkowie, no ale to jest chyba dzielnica Jeleniej Góry, czyli już nie?
No, chyba nie.
A może nie wiem, masz rację, Agnieszków, czyli Jagniątków, czyli...
To było Agnetyndorf.
Tak, tak, czyli odrębna wioseczka tuż pod Cieplicami, za Cieplicami.
Ale to się wszystko zgadza, nie? To znaczy mniej więcej ten sam kierunek, tak.
Przepiękne, wspaniały park, no i rzeczywiście, jeżeli urodził się w Szczawnie-Zdroju, no to te parki tam mają czuć to pokrewieństwo, chociaż tu jest miniatura tylko tego parku. Natomiast weszliśmy do środka, no i wiadomo, ta bardzo ciekawa, nieco naiwna w swoim wykonaniu, ale klatka schodowa w takim stylu secesyjno-szalonym, o tak bym powiedział, z gwiazdami, z kolorami, z wyobrażeniami wszystkimi. Ale wiesz co? O Gerhardzie Hauptmanie to ja się nic nie dowiedziałem. Chodziłem po tych salach. W zasadzie jedyne, o czym się dowiedziałem, to, że Leopold Staff uważał go za polakożercę, że współpracował z hitlerowcami, że potem Armia Czerwona wzięła go pod swoją opiekę po to, żeby wskrzeszał kulturę niemiecką w kontekście walki robotniczej, i że zmarł, a wszystkie jego rzeczy wraz z ciałem zostały wywiezione specjalnym pociągiem do Niemiec. Wiesz co? I to jest tyle. I ja mniej więcej wiedziałem, kim był Gerhard Hauptmann, ale przecież to nie jest moja specjalność, więc oczekiwałem, że dowiem się czegoś więcej, że nie tylko tkacze, ale coś więcej o jego twórczości, dlaczego tutaj osiadł, dlaczego mówił, że jest Ślązakiem, o czym, wiesz, ale już dla mojej żony to było kompletnie, no, malunki na klatce fajnie, wszystko, ale ona naprawdę próbowała się czegoś dowiedzieć z tego. Dostał Nagrodę Nobla i zmarł. I to jest mniej więcej tyle, co można było. Ja byłem załamany, powiem ci. Naprawdę nie rozumiem tego kompletnie. Czemu nie ma tam chociażby takiej jakiejś wstępnej, mniej lub bardziej zarysowującej sylwetkę tego pisarza, nie maczkiem na wielkiej karcie, tylko jakkolwiek, wiesz, telefon, maszyna do pisania, album ze zdjęciami, którego nie można obejrzeć, bo to jest eksponat przecież, i biuro wielkiego pisarza. Jak ja nie cierpię takich muzeów, wiesz, no, nic nie możesz się z tego dowiedzieć, kompletnie, a już zwróć uwagę, że nagromadzenie tych informacji w ogóle rodzi pytanie, tych, o których wspomniałem, no ale kogo my tu upamiętniamy? Polakożercę współpracującego z faszystami, a jak losy się odwróciły, współpracującego z okupacyjnymi władzami radzieckimi. Jaki jest powód do zachowywania jego willi, rozumiesz? To, że dostał Nobla? To ma świadczyć o tym, że trzeba go upamiętniać? O, wiesz co, naprawdę.
Chcę samym powiedzieć, że, bo to jest tak, bo to już jest drugi przykład, który pokazuje, że no coś jest jednak nie tak, to znaczy, bo dotychczas raczej zwracaliśmy uwagę na takie pomysły, takie rozwiązania, które raczej no, pokazywaliśmy w takim pozytywnym świetle, to znaczy jako coś nowatorskiego, jako coś, co można przekonywać lub też przekonywać nie tylko historyków, ale zwłaszcza tych, którzy interesują się historią. No i tutaj przytoczyłeś dwa przykłady, gdzie wydawałoby się dwa miejsca centralne. Tak. To znaczy, to nie mówimy tutaj o jakichś zabytkach trzecio-czwartorzędnych, tak. Tylko jakby nie patrzeć, i ten pierwszy, bardzo ważny dla zrozumienia kultury średniowiecza, ale też i ten drugi dla zrozumienia w ogóle w kultury europejskiej, tak. Niemieckiej, w relacji polsko-niemieckich. Niemieckich. I teraz powiedz mi, to znaczy, czy to jest jakiś przypadek, jakaś tendencja, czy jakbyś to oceniał? No bo ja stale słyszałem, że przecież dużo się działo właśnie w Jagniątkowie, że nie tylko z dużą pieczołowitością odremontowano freski, ale cały czas miałem wrażenie, że ten dom, w którym organizuje się sporo różnych imprez, że jest takim miejscem spotkań polsko-niemieckich. Teraz, jeżeli na tej płaszczyźnie metanarracji wskazujesz na te wybrane elementy, to właściwie jest to zaprzeczenie tego mojego wrażenia. Tak. Ja muszę ci od razu przyznać, dawno już tam nie byłem, więc nie chcę też w jakiś sposób się wypowiadać, ale jeżeli tutaj nic nie mogę zarzucić tobie, że nie chciałeś wchłonąć atmosferę tego domu, coś więcej się dowiedzieć, może nawet zwrócić na to czy na tamto uwagę, ale jeżeli ty tego nie znalazłeś, no to faktycznie coś jest nie tak.
Coś jest nie tak, to znaczy o ile w przypadku wieży mam mniej, jakby mam mniejszy żal, bo ta fundacja jest, no to jest fundacja, no zajmuje się i wspiera badania archeologiczne, widać tam troskę ze strony archeologów, ale tak jak mówię, to no, brakuje mi szerszego kontekstu. To nie jest to działania muzealnicze, które ja bym oczekiwał. No już powoli kończy się pierwsza ćwierć XXI wieku. I raczej widzę w tym zniechęcenie do zajmowania się kulturą i rozumienia kultury średniowiecznej niż zachęcanie. Ale mówię, jestem w stanie to zrozumieć, bo to jest fundacja, rzecz prywatna. Ale tego domu Gerharda Hauptmana, wiesz, który jest oddziałem Muzeum Karkonoskiego, które nie jest złym muzeum. Ja naprawdę cenię sobie spotkania, wyjazdy do Muzeum Karkonoskiego. Ta główna siedziba jest świetnie zorganizowana. A tu mam wrażenie, że jakby czas się zatrzymał, wiesz, na... No, też widziałem, że różne spotkania się odbywają, oprowadzania jakieś w aktualnościach były. Nawet byli zwiedzający z Niemiec, którzy przyjechali właśnie i w porządku, i te wystawy były dwujęzyczne, tylko kompletnie nie o Gerhardzie Hauptmanie. Więc wiesz, wydaje mi się, że to jest trochę tak jak z wieloma innymi rzeczami w Polsce, że miejscami czas stanął, są takie zastoiska, nie? Że tu się coś osiągnęło w pewnym momencie, uznano to ileś tam lat temu za rzecz naprawdę fajną i dużą, po czym wszystko stanęło. Znaczy już nikt nic nie poprawia, bo już jest dobrze. I to zastoisko tak powoli zaczyna, wiesz, gnuśnieć, metan się uwalnia, bąble się robią na powierzchni i to wszystko. No. Ja mówię, nie chcę być niesprawiedliwy, bo historia najnowsza jest może jakimś tam dopełnieniem rzeczy, którymi się zajmuję i nie, absolutnie nie jestem specjalistą. I z góry przepraszam, mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem, ale to muzeum, ten oddział muzeum Karkonoskiego uważam, że wymagałby pilnej refleksji nad tym, czemu on służy przede wszystkim.
Wiesz, to przed chwilą powiedziałeś, że tak jak w przypadku wieży, że te informacje albo ten film, który miałeś okazję obejrzeć i te informacje, które przekazywano, że one nie były skrojone na takiego przeciętnego turystę, który tak naprawdę nie szuka jakichś szczegółów, tylko chciałby się coś ogólnie, jakiś kontekst poznać i tak dalej. No jeżeli tobie się to rzuciło, to w końcu jesteś historykiem i też miałeś pewne jakieś oczekiwania. Jeżeli tobie się to rzuciło, no to coś faktycznie tutaj jest nie tak. Tym bardziej, że ja z kolei cały czas mam w pamięci różnego rodzaju rozmowy, także przecież i publikacje poświęcone Gerhardowi Hauptmannowi, które w sposób, bym powiedział, taki bardzo przystępny przedstawiały tą postać, popularyzowały ją. Ale jeżeli tego nie ma w końcu, jakby nie patrzeć w domu mu poświęconym, no to coś jest faktycznie nie tak. I tu należałoby być może raz jeszcze się zastanowić, jak poprawić tą sytuację.
Ale też wiesz co, przepraszam, że przerwę. Do obu tych obiektów ja mam jedną uwagę, że muzea powinny wiedzieć, po co są.
Tak.
I powinny to jasno komunikować. Jeżeli są po to, żeby, nie wiem, prowadzić działalność taką społeczną, inicjować kontakty, robić konferencje i tak dalej, ale nie są po to, żeby przybliżyć jakieś zjawisko, to powinny jasno to mówić. Wtedy nie ma oczekiwań. Ja tam nie jadę, bo nie jestem członkiem tego kręgu.
Tak, nie, zgoda.
I wtedy jest wszystko jasne.
Ja zmienię trochę kolejność, wiesz, bo tutaj zachęciłeś mnie do tego, żeby zacząć od podcastu, od już zaprzyjaźnionych z nami kolegami, którzy ten podcast tworzą. Ostatni odcinek podcastu Podcasterix jest poświęcony, jakiego dokształtu potrzebujemy, ze znakiem zapytania. I tutaj jeden z wątków może zwrócę uwagę, który bardzo dobrze kontynuuje tą myśl, którą ty przed chwilą powiedziałeś. Mianowicie w trakcie rozmowy koledzy tutaj się zastanawiają, czego oni tak naprawdę potrzebowali od nas jako zawodowych historyków, bo oni są nauczycielami historii, oni chętnie uczestniczą w różnego rodzaju kursach, są lepsze, gorsze kursy i tak dalej, ale podczas tej rozmowy sformułowali pewien apel pod naszym adresem. Możecie powiedzieć, że on mi się bardzo spodobał, ale na razie nie znam odpowiedzi jeszcze, to znaczy jak możemy na ten apel zareagować. Mianowicie ich zdaniem to, czego im brak, kiedy przeglądają te różne oferty kursów, czy też jakichś spotkań, gdzie mogą dodatkowo tą wiedzę sobie poszerzyć. Brak im po prostu takich co roku nawet zestawień, co się dzieje w danej epoce, co nowego się pojawia, jakie publikacje, jakie trendy, jakie dyskusje. Nie tylko takie, które prowadzimy jako zawodowi historycy w Polsce, ale także i za granicą, po to tylko, żeby nie musieli tego szukać, nie musieli szperać, nie musieli zaglądać tu czy tam, tylko żeby mieli to jak w pigułce. No, trochę miałem takie wrażenie, że może chcieliby dostać taką gotową wiedzę wręcz na ten temat, ale z drugiej strony zacząłem się zastanawiać, że coś chyba jest na rzeczy, bo tak jak ty przed chwilą powiedziałeś, że czas się dla niektórych zatrzymał, tak oni stale podkreślali, że dla nich się czas nie zatrzymał, to znaczy oni mają tą świadomość, że muszą się stale kształcić, ale zastanawiają się też nad tym, jaka oferta by do nich przemawiała, to znaczy co im jest najbardziej potrzebne. I tutaj nie ukrywam, i to w sposób bardzo otwarty mówią, że często jest też i tak, że ta nasza oferta, którą my do nich kierujemy, jest po prostu niewystarczająca lub też jest po prostu zbyt szczegółowa i nijak się ma do praktyki szkolnej, więc ta taka myśl, żeby jeżeli już przygotowujemy jakieś wystąpienia, już jakieś materiały z myślą o nauczycielach, bo chcemy ich w ten sposób na przykład dodatkowo wzmocnić i tak dalej, no to okazuje się, że nie każda wiedza, nie każda informacja jest dla nich przydatna, więc trzeba też, tak jak przed chwilą powiedziałeś, też mieć na uwadze, kto jest tak naprawdę adresatem tej informacji. Ja mogę naturalnie w sposób szczegółowy, w wiele godzin podobnie i ty mówisz na taki czy inny temat, którym się akurat zajmujemy, ale pytanie, czy aby na pewno to wszystkich interesuje. I mnie się wydaje, że wracając tutaj do tego apelu, to raz, że pomysł jest fajny i ja bym się naprawdę na tym zastanowił. Ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie to zrobić podczas naszego podcastu, że tak jak reprezentujemy różne epoki, żeby od czasu do czasu na przykład wspomnieć, co nowego się pojawia, jaki trend, jak my to widzimy. Chociaż mam czasami wrażenie, że po części chyba realizujemy ten właśnie apel, bo mówiliśmy trochę o historii ludowej, mówiliśmy też o innych trendach, które się pojawiają. Może niekoniecznie w sposób tak bardzo usystematyzowany, jakby być może chcieliby tego koledzy, ale jest to sprawa do zastanowienia. To znaczy, wiesz, wydaje mi się, że i chyba tutaj przyznam, i tu może nie chyba, przyznaję im rację, że czasami nauczyciele są po prostu pozostawieni sami sobie, to znaczy są tacy, którzy chcą się kształcić, chcą zdobywać tą wiedzę, chcą aktualizować też tą wiedzę, natomiast nie zawsze spotykają się z jakimś takim pozytywnym odzewem po naszej stronie, ale znów nie po to, żeby ich zarzucić książkami, zarzucić tą wiedzą, tylko po prostu, żeby zaproponować im te informacje, które im się faktycznie w praktyce szkolnej mogą przydać. Więc tutaj polecam wszystkim Państwu w ostatni odcinek podcasterixa pod tytułem Jakiego dokształtu potrzebujemy ze znakiem zapytania. Rozmowa jak zwykle bardzo ciekawa i taka, jak zresztą przed chwilą zauważyłeś, mam nadzieję, że Państwo też inspirująca do jakichś własnych przemyśleń i chyba na tym tak naprawdę podcast polegać powinien. Dobrze, to teraz drugi podcast. Drugi podcast, bo jakoś tak tematycznie mi się to wiąże i pozwolę sobie w takim razie nawiązać do innego podcastu, który wysłuchałem, a moja irytacja rosła wraz ze słuchaniem. Nie wiem, czy powinienem to powiedzieć. Nie, powiem. Mianowicie, odsłuchałem podcast Europejska Świadomość Historyczna. Jest to podcast serii podcastów Historie Arturiańskie. No i tutaj od razu powiem, dziękuję Arturowi Wójcikowi, który jest autorem tego podcastu, że zwrócił mi na niego uwagę, bo nie wiem, czy koniecznie chciał akurat na ten podcast mi zwrócić uwagę, ale skoro już zwrócił, to się wypowiem w tej części, ale zwrócił mi na bardzo ciekawy dokument, który przeszedł praktycznie w Polsce bez echa, to znaczy przynajmniej tak twierdzą też tutaj uczestnicy tej rozmowy, że w mediach nie zwrócono w ogóle uwagi na ten dokument, że historycy nie zareagowali w żaden sposób. Być może tak było, ja nie sprawdzałem tego, ale nie ulega wątpliwości, że faktycznie tutaj Artur Wurcik podsunął bardzo ciekawą lekturę. Ja sam powiem, że ponieważ zajmowałem się innymi rzeczami, po prostu nie zwróciłem na to uwagi. Mianowicie dokument, który ukazał się opublikowano 17 stycznia tego roku, Parlament Europejski pod tytułem Europejska Świadomość Historyczna, ale o tym może w innej części. Natomiast wrócę do samego podcastu. I muszę powiedzieć, że dawno nie słuchałem takiego podcastu, który był tak upolityczniony. To znaczy oczekiwałem od dwóch rozmówców, dodatkowo, bo obok wspomnianego Artura Wójcika, który prowadził tą rozmowę, w rozmowie tej wziął udział dwóch historyków, młodszego pokolenia, jak sądzę. I miałem wrażenie, ponieważ nie znałem jeszcze dokumentu, o którym dyskutowali, ale z kolei znałem inne dokumenty, czy też inne instytucje, o których mówili, że miałem coraz większe wrażenie, stąd ta moja irytacja, że rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach. To znaczy, że nie czytaliśmy te same teksty, że nie oglądaliśmy tych samych muzeów. To znaczy, wiesz, stopień uprzedzenia obu w młodych historyków był tak duży, że ja praktycznie, wiesz, nie mogłem, szczerze mówiąc, się nadziwić, na jakiej podstawie dochodzą do takich czy innych konstatacji. Doszukiwanie się później po lekturze tego dokumentu, i to już mogę ocenić bardziej z punktu widzenia już tego, który ten dokument poznał i mógł to w jakiś sposób skonfrontować z tym, co mówili obaj w dyskutanci, że chyba obaj panowie niezbyt dokładnie przeczytali ten dokument. Poza tym nie mieli zielonego pojęcia, to od razu powiem i mówię to z całą świadomością, o tym, jakie działania w przeszłości podejmowano w tym zakresie. Ani słowem nie wspomnieli o tym, że po reformie szkolnictwa w Polsce w 1999 roku wprowadzono w kontekście także aspiracji polskich do wstąpienia do Unii Europejskiej ścieżkę międzyprzedmiotową, edukacja europejska. Nie wspomniano nic o pracy klubów europejskich, praktycznie tak jakby to w ogóle nie istniało. I teraz tylko powielanie jakichś takich schematycznych stwierdzeń, że tu jakaś lewica, że coś się narzuca, że tu Niemcy i w ogóle, że tak naprawdę za tą rezolucją, ale także za materiałami, które to stoją tylko Niemcy, że w opracowaniu nie uczestniczyli, właśnie to jest jeden z wielkich problemów, że nie uczestniczyli polscy historycy, tylko jeden z posłów, który jest sportowcem, Polak. No, ja zacząłem się zastanawiać, czy ci panowie w ogóle wiedzą, jak funkcjonuje Parlament Europejski? Czy w ogóle wiedzą, co to jest za instytucja? Co różni od innych instytucji Unii Europejskiej? I tu zacząłem się w którymś momencie łapać, że faktycznie być może jednym z największych mankamentów dzisiejszej szkoły, dzisiejszej edukacji jest to, że po prostu Polacy niewiele wiedzą, jak funkcjonuje Unia Europejska. I takie stwierdzenia, że coś się nam narzuca, że coś chce się wymusić, że jakieś nowe wzorce. I tutaj pojawiła się sprawa Domu Historii Europejskiej i muszę powiedzieć, że żaden z panów, ta deklaracja nie padła, czy w ogóle widzieli to muzeum, wiesz, wypowiadali się, tak jakby czytali tylko omówienia, czytali tylko krytykę i to tylko z jednej strony w tutaj sporu politycznego, natomiast ja obejrzałem sobie i tą wystawę i spędziłem faktycznie w tym Domu Europejskim sporo czasu i muszę powiedzieć, że nadal, jak sobie przypominam, byłem nie tylko zachwycony tym, jak pokazano problematykę europejską, ale też jak o niej opowiadano. I to, że i co stale powtarzam też na moich zajęciach w końcu z integracji europejskiej, gdzie zajmuję się historią integracji europejskiej, że zostawiono to ostatnie piętro jako puste, po to tylko, żeby wskazać w sposób taki bardzo symboliczny, że ten projekt Europa no nie jest jeszcze zakończony, że to jest nasza wspólna jakaś, nasz wspólny wysiłek, jak ta Europa w przyszłości będzie wyglądać, to jest to jeden z zabiegów bardzo ciekawych, to trzeba po prostu odczytać odpowiednio, zrozumieć. Natomiast nie wiem, jakie ty będziesz miał wrażenia po wysłuchaniu tego odcinka, ale muszę ci powiedzieć, że byłem rozczarowany, poirytowany. Ponadto takie tematy jak na przykład w podręcznik polsko-niemiecki, twierdzenie, że słyszeliśmy o takim podręczniku, że ktoś nawet się z naszych pracowników naukowych sprawą tego podręcznika zajmował, coś tam słyszeliśmy i tak dalej. Drodzy panowie, ten podręcznik od dawna jest już znany. Pragnę tylko jeszcze zaznaczyć, że to właśnie za rządów PiS nie dopuszczono czwartego tomu podręcznika do użytku szkolnego i to powinno dać wam po prostu do myślenia, a nie takie właśnie rozważania, że coś właśnie się zwija, coś się zamiata, bo panowie tutaj na przykład w którymś momencie zaczęli stwierdzać, że właśnie działania nowego rządu polegają tylko na tym, że likwiduje świetnie funkcjonujące instytucje. I teraz padły te nazwy. Padły Instytut Strat Wojennych, padł IPN i padły inne instytucje. Słuchaj, ja nie wiem, chyba naprawdę poruszamy się w różnych światach, wiesz? I teraz na przykład mój temat, który nie chcę jakoś eksponować, ale wiesz, dotyczący reparacji, panowie, wy w ogóle nie macie zielonego pojęcia, jaka jest debata na ten temat. Natomiast powielacie coś, co przeczytaliście w różnego rodzaju gazetkach, jakichś brukowcach, i teraz po prostu staracie się to przedstawiać publicznie. No to nie tędy droga. To ja jednak mimo wszystko apeluję do tego, żebyście raz jeszcze przeczytali w sposób krytyczny rezolucję Parlamentu Europejskiego, bo być może wtedy zrozumiecie, na czym polega uprawianie historii. Wiesz, to znaczy, jeżeli chce się robić tak w sposób jednostronny, wiesz, coś, co my znamy już z minionej epoki, wiesz, to no, nie można po prostu pozostawić tego bez komentarza.
O lekturach będziesz, czy przechodzimy do rezolucji?
Myślę, że na koniec może jeszcze dwie lektury, tak przypomnę. Jest. Podręcznik, proszę bardzo, do edukacji europejskiej. Europa daleka czy bliska. Pierwszy podręcznik w ogóle, jaki powstał. Zalecam panom, żebyście sobie może sięgnęli do tego podręcznika, może dowiecie się, na czym polega integracja europejska i polskie wizje Europy w XIX i XX wieku. To tylko też jako przykład publikacji, która przed laty się ukazała, która przedstawiała polskie wyobrażenia o Europie w XIX i w XX wieku. I też zachęcam panom jako zadanie domowe, żebyście po prostu odrobili i dopiero wtedy być może na tej podstawie będziecie mogli formułować jakieś swoje rozważania, bo myślę, że można oczekiwać od was jednak mimo wszystko lepszego przygotowania do takiej rozmowy.
No wiesz co, z takim zaskoczeniem trochę wysłuchałem tego, co opowiedziałeś. Na pewno przesłucham ten podcast. Z zaskoczeniem, bo po lekturze tej rezolucji w zasadzie nie wiem, co może być kontrowersyjnego w niej. Znaczy, chyba że się zakłada, no to jest, byłoby to odważne, ale chyba że się zakłada, że nie ma czegoś takiego jak wspólnota europejska, już nie jako projekt polityczny, tylko jako przestrzeń kulturowo-cywilizacyjna. Bo rzeczywiście, jeżeli się zakłada, że nie ma takiego zjawiska, no to próba napisania historii z perspektywy europejskiej może być odczytana jako narzucanie tam i tak dalej, i tak dalej. Ale podkreślam, to byłoby bardzo odważna teza, zwłaszcza w odniesieniu do historii najnowszej, ale nawet w odniesieniu do historii średniowiecza byłaby to niezmiernie odważna teza. No, najbardziej pasowałaby jeszcze do historii starożytnej. To moglibyśmy powiedzieć, do Renu, Dunaju mamy Europę, tam dalej mamy, ale to też są społeczności w kręgu kulturowym rzymskim, żyją z handlu, żyją z wymiany, znajdujemy skarby monet rzymskich w zasadzie no, po Białoruś, więc, więc nie bardzo wiem. I wiesz, czytając tą deklarację, proszę państwa, to nie jest długi szczególnie dokument, ale on zwraca uwagę na pewne pryncypia i to w formie takiej, powiedziałbym, bardzo oględnej, to znaczy mówi o uprawianiu historii takiej, która nie powinna mieć charakteru upolitycznione, że dla budowania tożsamości europejskiej ważne jest przedstawianie historii w kontekście europejskim, nie wyklucza pisania historii narodowej, natomiast podkreśla, że ważnym aspektem budowania wspólnoty europejskiej jest tworzenie historii z perspektywy europejskiej. To nie wszystko, wiem, o co tu się czepiać.
Tutaj wszystko znajdziesz, to o czym przed chwilą powiedziałeś, faktycznie w tym tekście. Może pozwól, że dwa, trzy zdania dla tych z państwa, którzy nie czytali tego dokumentu, to może króciutko go przedstawię. Dokument, który ukazał się, tak jak wcześniej wspomniałem, 17 stycznia 2024 roku pod tytułem Europejska świadomość historyczna. I wbrew temu, co twierdzą autorzy wspomnianej przeze mnie dyskusji, jest tutaj zawarta definicja tego, co rozumie się pod pojęciem świadomości historycznej. Ja pozwolę sobie ten fragment przeczytać, bo faktycznie jest to później, ma to później duże znaczenie. Mianowicie, mając na uwadze, że europejska świadomość historyczna jest rozumiana jako indywidualna i zbiorowa umiejętność rozumienia, krytycznej oceny i wyciągania wniosków z historii, ułatwiająca dostrzeżenie nierozerwalnego związku i współzależności między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. I tutaj czego tutaj się, co jest, można tutaj krytykować, wiesz, to jest tak ogólnie
nowoczesne, bardzo podejście, narzędziowe podejście.
Tak jest, i sformułowanie. I tutaj ta rezolucja składa się z kilku części. Poza tą definicją, którą przed chwilą przytoczyłem, mamy takie części jak rozliczenie przeszłości Europy jako zagrożenie i szansa, dalej polityka przeszłości w Unii Europejskiej, ocena krytyczna, oparta na wiedzy europejska świadomość historyczna. Następna część i ostatnia to jest spojrzenie na spuściznę przeszłości i przyszłość Unii Europejskiej. I teraz mamy tutaj zarówno szereg takich zaleceń dotyczących tego, jak uprawiać historię, to znaczy nierozumianego w sposób tak bardzo, bym powiedział, W sposób tak, jakiego tutaj użyć, takiego łopatologicznego, może jak chcą ci właśnie obaj panowie, że to Unia Europejska nam próbuje cokolwiek narzucić. Wręcz odwrotnie, to znaczy tutaj jest jako propozycja, słuchajcie, my tak uważamy, zastanówcie się, czy nie warto. W takim właśnie kontekście, więc tutaj padają różnego rodzaju określenia. Tak więc w tej pierwszej części na przykład rozliczenie przeszłości jako zagrożenie i szansa, na przykład mamy tutaj o tym, że historią na szczeblu politycznym, to jest tak, przyznaje się, że uwagi na różnorodne i często rozbieżne historie europejskich narodów i państw, wszelkie próby zajmowania się historią na szczeblu politycznym są trudne i potencjalnie niebezpieczne. No, sformułowanie, które pojawia się w apelu Blua, po prostu jest tylko to jeszcze przypomnienie i zwrócenie na ten aspekt uwagę. Dalej, że jest wezwanie do wspólnego działania dla dobra demokratycznych i otwartych społeczeństw w Unii i w świecie. No, tutaj kolejny aspekt, no, co tutaj można krytykować? No, raczej trudno, to znaczy cokolwiek. Dalej, jest odwołanie do wartości europejskich i to jest też ten element, który krytykują obaj panowie. No ale jest tutaj przecież jak najbardziej odwołanie do preambuły też traktatów, gdzie te wartości są po prostu wymienione, więc to nie budzi też wątpliwości, a z kolei kto chce, może sobie po prostu to sprawdzić i ewentualnie przypomnieć, do jakich wartości Unii Europejskiej odwołujemy się. Dalej, twierdzą, że za mało jest tutaj Europy Wschodniej, czy też za mało komunizmu, bo mówi się tylko o nazizmie i tak dalej, i tak dalej. W jednym z punktów tutaj w tym podrozdziale polityka przeszłości w Unii Europejskiej jest nawiązanie do ważnych, obchodzonych rokrocznie rocznic i mowa jest tutaj o Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu, ale to, co jest ważne też i to trzeba było przede wszystkim podkreślić, Europejski Dzień Pamięci Ofiar Wszystkich Reżimów Totalitarnych i Autorytarnych. To, że nie wymieniono tutaj komunizmu, no to ja rozumiem, że chyba jesteśmy zgodni, że także autorzy mają na uwadze i komunizmu i w chwili, kiedy się zwróci uwagę na datę, kiedy obchodzi się właśnie ten Europejski Dzień, to już właściwie wszystko mówi i tutaj nie pozostawia to wątpliwości, że co mieli autorzy na myśli. Ale równocześnie zwraca się tutaj uwagę na mniej może znane, ale nie mniej ważne, takie, które konstytuują Europę jako taką dzisiaj, czyli Europa dla obywateli. Dalej program Obywatelstwo, Równość i Prawa i Wartości. Więc nie bardzo rozumiem tutaj, jak można polemizować z czymś, co jest tak proobywatelsko nastawione. To znaczy coś, co powoduje, że my możemy faktycznie traktować tą Unię jako zadanie, przed którym po prostu stoimy. I teraz podkreślenie też tego, że te różnice między Wschodem i Zachodem się już dzisiaj zacierają, że nie powinniśmy cały czas traktować tego, jak to też i tutaj przekonują nas tutaj autorzy czy dyskutanci w tym podcaście, że jest coś takiego jak stara i nowa Europa. To znaczy no, od tego czasu już naprawdę minęło sporo dziesięcioleci i tutaj, co piszą autorzy w tej rezolucji, wyraża zaniepokojenie utrzymującą się ukrytą konkurencją i częściową niekompatybilnością między różnymi ramami i kulturami pamięci w Europie, nie tylko między Europą Zachodnią i Wschodnią, czyli wyraża zaniepokojenie utrzymującą się, więc róbmy coś, żeby się po prostu to nie utrzymywało. Więc to jest też ta konstatacja, która z mojego punktu widzenia jest niemniej po prostu tutaj ważna. I teraz kolejna kwestia, która się pojawia w kontekście tego podrozdziału oparta na wiedzy europejska świadomość historyczna. I teraz zwróć uwagę, pojawia się tutaj taki punkt, podkreśla znaczenie odejścia od europejskiej kultury pamięci, która jest w przeważającej mierze odgórna i nastawiona na określenie, co Europejczycy powinni pamiętać w kierunku oddolnej i kierowanej przez obywateli kultury pamiętania i tak dalej, i tak dalej. Więc nie chodzi o to, że tutaj Unia Europejska ci cokolwiek narzuca odgórnie, tylko wręcz odwrotnie. No więc to jest, albo po prostu czytamy różne dokumenty, albo panowie czytali w innych językach, no ja czytam ten dokument oficjalnie dostępny w języku polskim, więc tutaj nie ma w ogóle żadnej próby narzucenia czegokolwiek, a wręcz odwrotnie jest zachęta do tego, żeby, i tutaj mnie się wydaje, że bardzo ważną częścią tej rezolucji jest też to, że zwraca się uwagę na kształcenie europejskie, dlatego nie bez powodu wymieniłem tą ścieżkę międzyprzedmiotową, ale także i działania obecnego ministerstwa, które przywracają do szkół kluby europejskie, czyli coś, co właściwie powinno być czymś oczywistym, to znaczy, że no, jesteśmy tymi obywatelami Unii Europejskiej, nie tylko z paszportu, który mamy, ale też jesteśmy współodpowiedzialni za to, co się w tej Europie po prostu dzieje, naturalnie jako Polacy, Niemcy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie zwalnia nas to z tego, żeby nie kształcić też na ten temat. I tutaj bardzo wyraźnie w tej rezolucji znajdziesz różnego rodzaju propozycje, jak to właśnie dokonywać. I tutaj jeden może przytoczę fragment, żeby to w jakiś sposób zilustrować. Podkreśla kluczową rolę edukacji, wzywa państwa członkowskie do zaktualizowania ich obecnych programów i metodologii nauczania, aby przesunąć nacisk z historii narodowej na historię europejską i globalną oraz skupić się w większym stopniu na ponadnarodowym rozumieniu historii, w szczególności przez uwzględnienie różnych sposobów patrzenia na historię oraz wspieranie stylów nauczania, które przedkładają refleksję i dyskusję ponad przekazywanie wiedzy i są przede wszystkim nastawione na nauczanie uczniów jak, a nie co myśleć. Słuchaj, jeżeli masz to nawet w formie takiej bardzo skrótowej, ale jako pewne zalecenie, jako pewna też konstatacja, no jednak jakby nie patrzeć pewnych wyzwań, przed którymi po prostu dzisiaj stanęliśmy. Czyli jeżeli się przypomina, że no, mamy te narzędzia, skorzystajmy z nich, ponadto to powinny być jednak narzędzia nastawione na krytykę, powinny być nastawione jak, a nie co mają myśleć. I tutaj jest, wydaje mi się, jeżeli przypomnimy sobie nawet ten niedawny okres w historii Polski, no to mnie się wydaje, że to było chyba zaprzeczenie tego, co tak oczekiwało ministerstwo właśnie od nauczycieli, czy też uczniów. I dobrze się stało, że znaleźli się i nauczyciele, i uczniowie, którzy się temu po prostu przeciwstawili. Więc mnie się wydaje, że ta rezolucja powinna, i tutaj się w tym momencie akurat się zgodzę z autorami tego podcastu, że ta rezolucja powinna być przedmiotem otwartej dyskusji w Polsce, bo to trochę też taka dyskusja by pokazała, w jakim miejscu my widzimy tą Polskę. To znaczy, czy widzimy ją jako część większej wspólnoty, czy też cały czas chcemy, tak jak to być może przekonywano nas jeszcze do niedawna, jako coś, co jest gdzieś na obrzeżach, to znaczy coś, co może za chwilę stać się też przedmiotem tak naprawdę rywalizacji między mocarstwami i tak dalej, i tak dalej. Gdzie my tak naprawdę tracimy tą swoją podmiotowość właśnie rezygnując z tego elementu współpracy. Więc z mojego punktu widzenia ja w tej rezolucji nie doszukuję się krytycznych momentów. Wręcz odwrotnie, uważam, że jest to ciekawy punkt wyjścia do dalszych dyskusji, ale poważnych dyskusji, to znaczy takich, które by pozwalały też nam w jakiś sposób dać odpowiedź, no właśnie tak jak wspomniałem, w którym miejscu się dzisiaj Polska znajduje w kontekście integrującej się Europy.
Tak, wiesz, no ja mógłbym oczywiście też mieć zastrzeżenia, że jak wiele dokumentów Parlamentu Europejskiego, czy w ogóle działań Komisji, skupia się na historii najnowszej. No ale jest to jakiś trend. Ja nie mam do niego sentymentu. Uważam, że to jest wręcz przeciwnie, że to jest błąd, że historia Europy jest bardzo ciekawa właśnie dzięki swej długości i skomplikowaniu i inkluzywności de facto, więc trochę tego bym oczekiwał. Ten dokument jest skupiony bardziej na historii najnowszej, ale w porządku. Dla mnie jego ogromną wartością, oprócz tej postawy obywatelskiej, której tu podkreślałeś, jest to, że on wręcz mówi o różnorodności, że nauczycielom należą się różnorodne materiały, nie jedne wyprodukowane przez Komisję Europejską na zlecenie parlamentu, czy zalecenie parlamentu, ale wręcz przeciwnie, że to w każdym środowisku potrzeba jest stworzenia takiej różnorodnej bazy, z której nauczyciele mogą nauczać w oparciu o nią, w historii Europy. Wiesz, ja domyślam się, że i to milczenie ze strony polskich historyków z jednej strony wynika z tego, że nie ma zainteresowania jakimś szerszym dyskursem europejskim w naszym cechu. My jesteśmy skupieni cały czas na historii narodowej. Jeśli ktoś z przeproszeniem w historii narodowej nie robi, to jest na obrzeżach swojego cechu. I taki dokument może być odczytywany, rozumiem, jako pewne zagrożenie tego paradygmatu, że historia narodowa to jest ta opoka, ten rdzeń, cała reszta to jest tak zwana historia powszechna, czyli kilka osób na marginesie, które próbują czymś się zajmować, bo ta perspektywa pokazuje zupełnie inną przyszłość. Przy czym ja bym powiedział jeszcze raz, że tutaj nikt nie zabrania tworzyć historii narodowej. Natomiast zwraca uwagę, że jeśli chcemy żyć jako wspólnota europejska, no to dobrze byłoby jednak mieć pewne podstawowe rozumienie całej Europy. Tak, żeby nasi studenci, tak, żeby nasze dzieci nie wyjeżdżały potem do Francji, do Portugalii, do Włoch, do Holandii i nie były w stanie zrozumieć kontekstu kulturowego, w którym się znajdują, dyskursu politycznego, który tam się toczy, bo nie będą mieć wiedzy dotyczącej historii Europy. Wiesz, podstawowa rzecz, wojna 30-letnia, która jest dla Europy jedną z formacyjnych wydarzeń, o którą zresztą notabene się przed chwilą kłócono, że wykreśla się ją z podstawy programowej, ale to jest zjawisko ogólnoeuropejskie, bardzo istotne. Bez jego zrozumienia nie jesteśmy w stanie zrozumieć wielu procesów, które zachodzą w XIX i XX wieku potem.
Pozwól tutaj, że jeszcze nawiążę do podcasterixa i tutaj do kształcenia i co ta rezolucja mówi o nauczycielach i o dokształcaniu nauczycieli, bo wydaje mi się, że ten fragment jest wart również uwagi. Uznaje centralną rolę, jaką odgrywają nauczyciele w kształtowaniu się i przekazywaniu kompetencji, które są konieczne do zrozumienia i krytycznej oceny faktów historycznych oraz podkreśla, jak ważne jest, by nauczyciele nie tylko otrzymywali odpowiednie szkolenie, ale również nieustannie doskonalili się zawodowo.
Tak.
W tym angażowali się w partnerskie uczenie się i wymianę najlepszych praktyk na szczeblu zarówno krajowym, jak i ponadnarodowym.
Tak jest.
Podkreśla w tym kontekście wartość Akademii Nauczycielskich Erasmus+. Zobacz. I to jest, wydaje mi się, chyba do tych rzeczy, o których ty przed chwilą wspomniałeś, czyli tej takiej właściwie obawy przed podejmowaniem tematów europejskich i tak dalej. No dobrze, ale jest jeden warunek, trzeba znać język. Także i w tym przypadku ty możesz naturalnie uczestniczyć w różnego rodzaju programach wymiany, jeżeli ty znasz po prostu języki. Oczekiwanie, że wszyscy znają język polski, no to chyba to nie jest po prostu na miejscu. Dlatego też ta szansa, która została stworzona, czy którą tworzy Unia Europejska, chociażby przez program Erasmus+, czy też inne organizacje. Jeden z odcinków podcasterixa był poświęcony też jednej z ważniejszych organizacji skupiających nauczycieli, Euroclio. I wydaje mi się, że instrumenty są, to jest tylko kwestia, czy chcemy z nich skorzystać i być otwarci i na tyle ciekawi świata, żeby faktycznie stale ten świat poznawać i, no, i cieszyć się z tej wielokulturowości i bym powiedział, wielogłosu, czyli tej polifonii głosów, nie kakofonii głosów, tylko polifonii głosów.
No i przede wszystkim to, o czym w poprzednim okresie rządowym bardzo często mówiłem, no przestańmy się bać, no kultura polska jest naprawdę ciekawa, kolorowa, różnorodna, jest nierozerwalnie związana z kulturą europejską. Ta deklaracja mówi o tym też, jak uczyć nowocześnie historii, jak pomóc ludziom rozumieć świat poprzez historię. Naprawdę nie ma się czego bać. Polska świetnie się w tym odnajdzie i ja trzymam kciuki, żeby zechciano wspierać takie rozumienie historii.
W tym miejscu stawiamy kropkę, lub też jak to woli, kropkę nad i.
No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek waszych dyskusji. Mam nadzieję, że was zaciekawiliśmy.
Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. My naprawdę tak brzmimy.
Tak, chociaż być może czasami może trzeba ściszyć.
No może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć nawet.
Dwóch historyków?
Jeden mikrofon.
Jeden mikrofon?
Dwóch historyków.
Dziękujemy.
Dziękujemy.